Radio Andrychów. Nadajemy na tych samych falach.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Irek Żmi, a ze mną jak zwykle w czasie audycji historycznej Daria Rusin. Witam Cię, Dario.
Dzień dobry.
Przed nami święta, Wigilia, święta Bożego Narodzenia. No to trudno, żebyśmy w takim dniu poprzedzającym święta nie powiedzieli o zwyczajach, obyczajach, które pielęgnujemy, o których zapomnieliśmy, albo które się rodzą na naszych oczach, związanych właśnie ze świętami.
Tak, i o tym będzie dzisiejsza audycja, ale ja zaczęłabym właśnie rozmowę o Wigilii Bożego Narodzenia od zastanowienia się, czym w zasadzie Wigilia jest i na temat etymologii w ogóle tego słowa, bo kiedy my mówimy o Wigilii, no to od razu przychodzi nam na myśl ta 24 grudnia, czyli przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. Najważniejsza Wigilia w roku, no ale przecież nie jedyna.
Mało tego, ja bym się tu z tobą nie do końca zgodził, że najważniejsza. To jest taka najbardziej...
Znaczy, tak się przyjęło, że najbardziej uroczysta. Myśmy tak, o tym niedawno rozmawiali, że jednak jeżeli chodzi o ważność świąt liturgicznych, to przecież nie Boże Narodzenie, a Wielkanoc.
Czyli Wigilia Paschalna, ta, którą przeżywa się w Wielką Sobotę w Kościele.
Ale tak, no ale dawniej praktycznie przed każdym świętem religijnym taka Wigilia, czuwanie, bo przecież z łaciny Wigilia to jest czuwanie, była obchodzona.
No i wróżby, niedawno mówiliśmy o Katarzynkach, o Andrzejkach. To były wróżby właśnie w Wigilię danego święta, czyli Wigilię świętego Andrzeja, Wigilię świętej Katarzyny. Noc świętojańska to też Wigilia świętego Jana. Tak więc to jak gdyby trochę nam to umknęło. Najważniejsza jest ta Wigilia z punktu widzenia rodzinnego, bo przeżywamy ją w rodzinach i to jest taka Wigilia, która zaczyna święta Bożego Narodzenia.
Tak, no i taka Wigilia, która od razu przychodzi nam na myśl.
Tak.
Słyszymy to słowo. Ale pamiętajmy, że właśnie, że nie jest jedyna.
Tak, więc Wigilia, dzień poprzedzający właśnie poprzez czuwanie, dawniej miała taki charakter, jeśli o Kościół chodzi, postny. Wigilia była tak samo postnym dniem, jak Środa Popielcowa, jak Wielki Piątek, tak to w nauce Kościoła się zmieniło w ostatnich latach i Kościół odszedł od takiego wymogu ścisłego poszczenia w Wigilię Bożego Narodzenia. Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, bo będziemy starali się mówić o obyczajach związanych z Andrychowem, z ziemią andrychowską szerzej. No i trzeba zrobić na początek takie zastrzeżenie, myślę, że te nasze zwyczaje coraz trudniej wyłuskać spośród ogromu różnych obyczajów, które pojawiły się na naszej ziemi wraz z migracją w ostatnich, powiedzmy, 80 latach. Bo wiemy, po wojnie rozwój przemysłu w Andrychowie spowodował...
Tak, no szczególnie nasiliło się to w okresie powojennym.
Tak, kiedy rozwój przemysłu w Andrychowie spowodował imigrację ludzi, pracowników do tych zakładów. I to nie tylko z miejscowości najbliższych nam, no bo jeżeli to były te najbliższe wioski, no to jeszcze te obyczaje byłyby jakoś tutaj tutejsze. Natomiast z różnych stron Polski przybywali ludzie i no i różne obyczaje ze sobą w związku z tym przywieźli. Daria tutaj przed audycją jeszcze powiedziała, że jak popatrzymy komuś na stół wigilijny, to możemy powiedzieć, z jakiej części Polski
grubsza,
przyjechał.
Tak, tak, tak. No bo wiemy, że no, w pewnych regionach Polski są określone właśnie zwyczaje bożonarodzeniowe. Ja bym jeszcze tutaj zwróciła uwagę na drugie zjawisko, które na pewno wpływ ma na to, że mamy taki, powiedziałabym, tygiel kulturowy, jeżeli chodzi właśnie o te zwyczaje bożonarodzeniowe, bo raz to właśnie ta migracja w okresie powojennym, ale dwa, no mimo wszystko, i to też na skalę całego kraju przecież, no, adaptowanie też różnych zwyczajów, bo widzimy to teraz na szerszą skalę i z zagranicy, no i też szerzej, no nie tylko z Europy, ale ogólnie z całego świata. Są takie zwyczaje, które po prostu, nie wiem, podobają się nam i w jakiś sposób staramy się je przyjmować.
A skąd znamy te zwyczaje? No bo albo jedziemy i oglądamy, jesteśmy uczestnikami, ale też myślę, duży wpływ mają media, telewizja.
Myślę, że tak. W okresie właśnie, tak się zastanawiałam, bo w okresie, kiedy te wyjazdy za granicę nie były takie dostępne, no bo powiedzmy sobie, że ten początek lat 90. No to jeszcze jeździliśmy, ale nie na taką skalę, prawda? Więc wtedy to właśnie te media, tak jak wspominasz, chyba miały największy wpływ na to wszystko. No a teraz to tak naprawdę świat w pewnym sensie się skurczył, tak? Jesteśmy w stanie się dostać w różne miejsca i są też osoby, które na przykład właśnie niekoniecznie w Polsce chcą obchodzić te święta. To dobrze, sposób myślenia tutaj bardzo się zmienił na przestrzeni lat.
No i w związku z tym obyczaje też, ale zacznijmy od tych tradycyjnych, zacznijmy od Wigilii. Dzień wigilijny był charakterystyczny, był to dzień przygotowania do świąt, był to dzień często jeszcze bardziej wytężonej pracy niż inne dni wcześniejsze, bo trzeba było wszystko przygotować. No właśnie, to od razu powiedzmy, że w tym roku mamy po raz pierwszy Wigilię, która jest dniem wolnym ustawowo od pracy, czyli zupełnym zaprzeczeniem tego, czym Wigilia w obyczajach dawnych była. Teraz możemy już trochę świętować w Wigilię.
Tak, aczkolwiek no, wiadomo, że w Wigilię pewne prace trzeba było wykonywać, ale też było zastrzeżenie, których wykonywać nie można. I ja bym tu jeszcze, zanim zaczniemy właśnie szerzej na ten temat rozmawiać, chciała zwrócić uwagę na to, że musimy rozdzielić właśnie te zwyczaje, które tam wynikały właśnie z praktyki kościelnej, a druga kwestia, która też jest bardzo istotna, to są te wszystkie zwyczaje związane z ludowością i niektóre z tych zwyczajów sięgają jeszcze czasów słowiańskich i zostały po prostu potem przez Kościół zaadaptowane.
Tak, przez chrześcijaństwo szerzej nawet mówiąc.
Tak, tak.
Bo one w tradycji ludowej się tak splotły, że w zasadzie często nie wiadomo, gdzie się kończy obyczaj, a gdzie zaczyna religia i pobożność.
Tak, no chociażby pierwsza kwestia z brzegu to zostawianie tego wolnego miejsca przy stole. Dziś się mówi, że to było miejsce, jest miejsce zostawione dla wędrowców.
Dla gościa, kogoś bezdomnego.
Tak, który może nas odwiedzić w ten wieczór, a wcześniej zwyczajowo to było miejsce zostawione dla naszych bliskich zmarłych.
Tak, a wcześniej jeszcze
i
dla duchów zmarłych.
I zostawiało się też właśnie przecież im pokarm. Też pokarm i nie sprzątało się tego stołu wigilijnego na noc, żeby oni mogli się posilić.
Oczywiście. Zacznijmy, skoro już Daria zaczęłaś o tej wieczerzy wigilijnej trochę mówić, no to powiedzmy od razu, że tą wieczerzą wigilijną, czyli wieczorną ucztą domową rozpoczynało się świętowanie. Była to no, raczej kolacja niż obiad, bo cały dzień w zasadzie był postny. Jadło się tylko 3 razy dziennie i to tak niedosyta. No i to była taka pierwszy uroczysty posiłek tego dnia, przy czym też miał charakter postny. Były tam potrawy poste. Ja przeczytam z Juliana Ursyna Niemcewicza taki fragmencik dotyczący właśnie Wigilii. I on tutaj się powołuje na zwyczaje, które są w całej Polsce. No i zastanowimy się zaraz, czy to rzeczywiście tak jest. Pisze tak. Wigilia Bożego Narodzenia była wielką uroczystością. Od świtu wychodzili domowi słudzy na ryby, robiono na rzece i toniach przeręby i zapuszczano niewód. Niecierpliwie oczekiwano powrotu rybaków. No to takie święto, które się zaczynało łowieniem ryb, jak z tego wynika. Dnia tego jednakowy po całej Morze Polsce był obiad. O właśnie, on mówi obiad, my raczej kolacja. 3 zupy, migdałowa z rodzynkami, barszcz z uszkami, grzybami i śledziem, kucja dla służących, krążki z chrzanem, karp do podlewy, szczupak z szafranem, placuszki z makiem i miodem, okonie z posiekanymi jajami i oliwą i tak dalej. No i dalej następuje taki opis, który my znamy, czyli siano, czasem słoma też w pomieszczeniu. I
z
tak
której
to
też się wróżyło, bo potem panny wyciągały tą słomę.
O, właśnie, Daria, to
jak
już
była zielona, no to znaczy, że panna mogła liczyć na zamąż pójście w przyszłym roku. Ale o przesądach za chwilę sobie powiemy więcej. Skupmy się może najpierw na tych potrawach, skoro o tym zaczęliśmy. No ale najpierw, zanim wszyscy zasiądą do wigilijnego stołu, to
trzeba
się przełamać opłatkiem.
Tak. No właśnie, cały czas coś trzeba jeszcze wcześniej, bo jeszcze trzeba choinkę ubrać.
Tak.
Więc mamy tych zwyczajów mnóstwo. No ale to dobrze, zacznijmy po kolei. Od rana były takie prace, które trzeba było wykonać. Jeżeli to było gospodarstwo, to trzeba było przynieść, nie wiem, słomy, siana, wszystkiego, żeby bydłu na święta starczyło, żeby już
tak
przez
jest.
Święta tego nie robić, bo nie wolno było już. Boże Narodzenie to było święto, które już nawet zakazywano ścielenia łóżek.
Tak, bardzo ważną zasadą, w sumie chyba praktykowano w niektórych domach do dziś, jest to, że jaka Wigilia, taki cały rok. To też się odnosiło potem do Nowego Roku, wynikało po prostu z tego, że mamy tutaj tą końcówkę roku, więc jak ona będzie wyglądała, to będzie po prostu rzutowało na nadchodzący rok.
No więc Wigilia była pod tym względem też szczególna. Później było pójście do lasu po drzewko. Trzeba było uciąć i tę choinkę do domu przynieść. To gospodarz zwykle robił. Przy czym powiedzmy sobie szczerze, od razu już to mu kiedyś mówiliśmy, choinka to całkiem nowy, raptem może 200 lat liczący zwyczaj. Wcześniej była i w Andrychowie, w niej spotkałem dom jeszcze
to
niedawno.
Znaczy na ziemiach
podłaźniczka.
Polskich.
Tak, na ziemiach polskich.
Tak, bo na ziemiach polskich pojawiła się w zasadzie w zaborze pruskim na początku XIX wieku i też właśnie z kultury niemieckiej została zapożyczona. Natomiast sama choinka po raz pierwszy pojawiła się w XVI wieku w Alzacji i po prostu przez kolejne stulecia była w krajach niemieckich.
I się poszerzał jej zasięg.
Poszerzał się jej zasięg, dokładnie.
Tak. Była jako drzewo, rozumiana jako drzewo życia, tak? Dlatego wieszało się na niej rozmaite wyhodowane w domu, czy jakieś owoce, warzywa, to co tam mogło być. No plus ozdoby wykonane również
tak,
ręcznie, często
w sumie
wystrugane z drewna, z jakiejś bibułki i tak dalej.
Tak. Same ozdoby też pojawiły się dopiero właśnie w późniejszym okresie. No, bombki choinkowe to też wiek XIX.
U nas jeszcze długo mówiło się bańki.
Tak.
I do dziś
tak.
Czasem się mówi bańki, ale coraz bardziej rozpowszechnia się nazwa bombki.
Tak, a wracając do tego podłaźnika, o którym mówiłeś, to jest jedna z kilku różnych ozdób, które zastąpiła choinka, no bo oprócz tego jeszcze był snop zboża, tak zwany dyduch, który się ustawiało w kącie.
I on równolegle z choinką trwał, bo jeszcze na pewno, powiedzmy, z 60-70 lat temu w gospodarstwach przynoszono, stawiano snop niemłóconego zboża w kącie. Bardziej przesądni stawiali w czterech kątach izby, cztery snopy nawet.
No i potem to zboże było wysiewane.
Tak, było młócone i wysiewane z nowym na wiosnę, żeby właśnie no, na znak błogosławieństwa takiego, trochę wiary w to, że plon będzie obfity.
Tak, no i też dekoracją, która w pewnym sensie była z podłaźnikami związana, a potem zaczęła występować samodzielnie, to były światy, są światy, czyli dekoracje wykonywane z opłatków. Dlaczego zaczęły być w pewnym momencie samodzielne? Mianowicie one czasem osiągają ogromne rozmiary, także w pewnym momencie po prostu zaczęto je wieszać osobno.
Dobrze, to już o tym powiedzieliśmy jeszcze. Podczas przygotowywania wieczerzy wigilijnej, kilka wróżb tutaj związanych z tym, od razu powiedzmy, to dla panien, które chciały wywróżyć sobie, czy w ciągu najbliższego roku, to o czym ty mówiłaś, że to na cały rok wróżba, wyjdą za mąż, to było tak, że nosiły polana drewniane do domu, na których w piecu gotowano te wszystkie zupy i inne i potrawy. No i od czasu do czasu panna liczyła te polana. Jeżeli była liczba parzysta, trafiła się, no to była szczęśliwa wróżba, że właśnie wyjdzie w ciągu roku za mąż. Podobnie było też trochę z liczeniem kołków w płocie.
Tak.
Panna wychodziła, obejmowała sztachety, ile tam dała rady objąć rękoma, no i liczyła. Jeżeli była parzysta liczba, no to bardzo dobra wróżba. Jeżeli nie parzysta, no to cóż, kolejny rok trzeba było czekać.
Takich wróżb dotyczących zamążpójścia było też więcej. Na pewno po wieczerzy wigilijnej panny nasłuchiwały, z której strony pies
zaszczeka,
bo z tamtej strony kawaler przyjdzie. Była też wróżba, to akurat odnotowane było przez Szymona Goneta, dotycząca rzucania fartucha na dach. Jeśli
którejś
pannie się udało, tak, to mogła liczyć na szczęśliwe zamążpójście. Jest też piękna wróżba, przynajmniej mi bardzo się podoba, ale ona w zasadzie, ten moment końcowy to jest Wigilia, mianowicie 4 grudnia na Świętą Barbarę, czy też na początku grudnia, do wazonu wkłada się gałązki wiśni albo jabłoni i jeżeli one zakwitną do Wigilii, no to wtedy panna może liczyć na szczęśliwe zamążpójście w przyszłym roku.
A oprócz tego piękna ozdoba na stół.
Niewątpliwie.
Dobrze, to teraz robimy chwilę przerwy muzycznej i za chwilę wracamy do zwyczajów i przesądów związanych z Wigilią i ze świętami Bożego Narodzenia. Wracamy po przerwie muzycznej. Powiedzieliśmy już trochę o przygotowaniach do Wigilii. No to teraz już sama może wieczerza, Dario, bo powiedzieliśmy trochę o tych, że dobre liczby...
Bo o wróżbach porozmawialiśmy, to w zasadzie była część, którą wymieniliśmy. Jeden taki rodzaj, ale może wrócimy do nich później jeszcze, no bo nie tylko kwestie związane z małżeństwem interesowały ludzi w wieczór wigilijny.
Dobrze, ale powiedzieliśmy, że dobre liczby to liczby parzyste i podobnie jest trochę z potrawami na stół wigilijny.
No wszystko miało znaczenie ma znaczenie w ten wieczór. Zwykle się mówi, że tych potraw wigilijnych na stole powinno być 12. Szczerze mówiąc, różnie z tym bywało w domach różnych i w zasadzie tutaj rozmawiając też swego czasu z seniorami z terenu gminy Andrychowskiej, no to też nie było takiego jednolitego wzorca, jeżeli chodzi o to, co na tym stole wigilijnym powinno się znaleźć. Jedna kwestia wynikała z tego, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, wiele osób tutaj jest też przyjezdnych, więc te zwyczaje nam się troszkę wymieszały. Kwestia druga była związana raczej z zamożnością poszczególnych domów. Mianowicie po prostu na stole wigilijnym pojawiało się to, na co było domowników stać.
Tak, a jak się dobrze policzyło, no to nawet to się można było spokojnie do tych 12 doliczyć, bo i wszystko mogło być
potrawą. A nawet jeżeli 12 dań nie było, to trzeba było przynajmniej zwrócić uwagę na to, żeby liczba tych dań była parzystna, bo nieparzystna miała przynieść nieszczęście.
Dobrze, ale myślę, że potrawą, bez której Wigilia się nie może obejść, to jest żur.
Przynajmniej w Andrychowie, na mocy owsianej.
Tak.
Absolutnie tutaj na mocy owsianej, tak. To jest, jeżeli chodzi o...
Taki kisiel z owsa.
Tak, ale właśnie jeżeli chodzi o te dania tutejsze, lokalne, bożonarodzeniowe, to jest absolutnie, jak to się mówi, must have. To nie ma tego nigdzie indziej. Ale z czego w ogóle wynika to, że ten żur kiszony jest właśnie na mące owsianej?
Na pewno, Dario, wiesz.
To wynika między innymi właśnie z takich ukształtowań geograficznych w pewnym sensie, ponieważ no, u nas ta mąka owsiana była uważana zawsze za tą mąkę gorszą, prawda?
No bo owiec rośnie na glebach troszkę mniej wymagających, jakichś tak.
Tak.
Pszenica wymaga lepszej
mąką
ziemi.
Była mąka, niewątpliwie mąka żytnia, natomiast pszennej u nas nie było. Jako tako, przynajmniej wcześniej, nie była pszenica uprawiana na taką skalę. Natomiast jeżeli byśmy się przesunęli na północ w kierunku środkowej Polski, to okaże się, że to, czym dla nas jest mąka owsiana, to taką funkcję pełni po prostu w tamtym terenie mąka żytnia.
No i dlatego była mąka owsiana i z tego robi się żur, czyli taki kisiel, no dość postne, bo to jałowe, bez omasty, bez tłuszczu.
Tak, ale obowiązkowo z grzybami.
Tak, kwaśne.
Tak. Niektórzy rozcieńczają.
No nie, dziś już oczywiście różne są przepisy, różne naleciałości, ale taki oryginalny żur, no to był taki, on był dosyć gęsty też, no jak właśnie takiej konsystencji kisielu, jak się łyżkę wbiło, to powinna stać.
Tak.
Był też zwyczaj jeszcze i w niektórych domach, ja się spotkałem z tym jeszcze całkiem niedawno, że tą wieczerzę je się z jednego naczynia. Wszyscy jedzą normalnie w ciągu roku, tak jak każdy ze swojego, ale tą wieczerzę wigilijną tradycyjnie je się jakby z jednej dużej misy. Wszyscy mają, każdy ma swoją łyżkę, no i jedzą razem z jednej
no,
misy.
No, to musi być bardzo zamierzchły zwyczaj.
Bardzo zamierzchły, tak. Ale jest, bo się spotkałem, czyli jest jeszcze gdzieś, gdzie indziej kultywowany. No, mamy jeszcze jakąś potrawę taką bardzo charakterystyczną dla naszej ziemi. No ja myślę, że jeszcze takim, bo tu od razu powiem coś, co bardzo lubię.
Myślę, że kompot suszony.
No właśnie, właśnie. Kompot suszony, zwany tego, też bywał zupą, on czasem też był uważany. Niektórzy do tego dodawali.
On jest spożywany właśnie na różne sposoby, ale tak rozmawiając z ludźmi z różnych części Polski, to faktycznie można odnieść wrażenie, że nie wszędzie taki kompot suszy jest podawany, szczególnie właśnie tak jak u nas w Andrychowie. Spotykam się na przykład z takimi wersjami, że tutaj podawane jest w formie zupy, na przykład z fasolą.
Tak, też się spotkałem. Więc to też jako osobna potrawa.
Tak, u nas nazywana piecorconka.
Tak, piecorconką.
Tak, myślę, że państwo słuchacze potwierdzą.
Oczywiście. No i jeszcze dość, nie wiem, czy to jest kuchnia, na pewno nie tylko andrychowska, bo to raczej bardziej chyba z żydowska, czyli kukiełka z miodem. Obowiązkowo na stole wigilijnym, zawsze jak pamiętam od dziecka, rodzice kupowali kukiełkę i jadło się ją z miodem. Też jakiś taki stary zwyczaj, a babcia nie protestowała, czyli pewnie też za jej czasów takie rzeczy się jadło.
Dokładnie.
Dobrze, choinkęśmy omówili. Jest jeszcze taki jeden zwyczaj zupełnie...
Dania z grubsza omówiliśmy, ale to tak jak właśnie wspomnieliśmy. No tutaj ciekawa jest kwestia na przykład związana z rybami. Myślę, że o tym też warto wspomnieć.
Może. No jak przeczytałem na początku ten fragment, tam były chyba 3 albo 4 rodzaje ryb, bo i okoń tak się pojawił, no i ten nasz karp. No od pewnego czasu uważamy karpia za taką typową wigilijną rybę. No ale to jej rodowód wigilijny jest taki stosunkowo świeży, no i wcale niezbyt chwalebny nawet, bo no, po prostu w czasach, gdy problem był, trudność z pozyskaniem innych ryb, karp był stosunkowo tani i łatwy w hodowli, więc się go hodowało i trafiał na stoły.
Tak,
i to jest
chyba
kwestia
Hilary Mitz wymyślił takie hasło, że karp na każdym stole.
No właśnie, no to czyli czasy już po II wojnie światowej, czyli tak, ostatnich powiedzmy 80 lat. To jest wielka, wielka kariera karpia na polskich stołach wigilijnych.
Tak, to nie znaczy, że on wcześniej na stołach wigilijnych się nie pojawiał.
No,
zresztą mamy
go
dowód chociażby właśnie tak w tym cytacie z Niemcewicza, ale jednocześnie autor też wymienia, tak jak wspomniałeś, inne ryby i faktycznie, jeżeli przejrzelibyśmy takie dawne książki kucharskie, chociażby nawet z XIX wieku, to zobaczymy, że po prostu ta gama ryb, które się pojawiały na wigilijnych stołach, była o wiele, wiele szersza.
No, do tego stopnia, że były domy magnackie, gdzie przyrządzano 12 dań wyłącznie z ryb. 12 dań z ryb, rozmaitych tak ryb, rozmaicie przyrządzanych, więc...
Zresztą Polska szczyciła się właśnie, jeżeli chodzi o przepisy na potrawy z ryb słodkowodnych. Niektóre były naprawdę fantazyjne, bo proszę państwa, proszę uwierzyć, że na przykład potrafiono jedną rybę na stole jedna ta sama ryba była w wersji usmażonej, upieczonej, ugotowanej.
No, więc...
Dało się.
Dało, oczywiście, że tak. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednym zwyczaju, takim dosyć nowym, bo ty wspomniałeś o wolnym miejscu przy stole, że tu dla wędrowców. Wiemy oczywiście, że te nasze czasy ostatnie to były migracje i za chlebem, migracja wojenna wcześniej jeszcze powstańcze, zesyłki, a ostatnimi czasy wyjazdy właśnie za pracą i wielu ludzi zostało za granicą, więc te wolne miejsca przypominają nam tych wszystkich, którzy może chcieliby z nami być, a nie mogą i tak dalej. Natomiast kiedyś było to znak pamięci o zmarłych. Nie? A dziś zauważyliśmy od, nie wiem, ja myślę, że gdzieś od 40 lat jest widoczny taki rozwój ogromny tej pamięci o zmarłych poprzez to, że się idzie na cmentarz. Te cmentarze są na święta Bożego Narodzenia przystrajane no, niemalże jak na wszystkich świętych. Już nawet można kupić znicze w kształcie choinek. Już nie mówiąc o tym, że tam pojawiają się specjalne stroiki z gwiazdami betlejemskimi i tak dalej, czyli ta nasza łączność i szacunek dla pamięci o zmarłych ogromnie się rozwinął. W ostatnich, powiedzmy, 40 gdzieś latach. Wcześniej, no to tam ktoś szedł, świeczkę zapalił, ale większość nawet nie było takiego...
Znaczy jest to jak najbardziej piękne i słuszne, no bo z drugiej strony to jest w zasadzie powrót do tradycji, która istniała kiedyś. No i też podkreślenie, że te więzy rodzinne nie rozrywają się wraz ze śmiercią kolejnych domowników.
Tak. No i druga rzecz jeszcze, która się rozwinęła, myślę, w ostatnich kilkudziesięciu latach, to jest, to pewnie też przyszło trochę z zachodu, to już mówiliśmy trochę o tych jarmarkach bożonarodzeniowych, ale w ogóle oświetlanie takie świąteczne domów.
Tak. Oświetlanie świąteczne domów, to wydaje mi się, że to też jest w zasadzie...
Znaczy jest amerykańskich chyba
zwyczaj. Amerykańskich i też skandynawskich, a to wynika z tego względu, no, że u nich wtedy jest noc polarna i właśnie...
Ciemności panują wszędzie.
Dlatego też między innymi właśnie taką karierę w krajach skandynawskich zrobiło święto świętej Łucji. To dawniej uważano, że to jest właśnie ta najdłuższa noc w roku i ten moment, kiedy zaczyna tego dnia przybywać, a światło tam było bardzo, bardzo potrzebne. Także myślę, że to też stąd się pojawiła właśnie ta tradycja.
No i to ona jest bardzo ładna, bo miasta w Polsce pięknie wyglądają, jedne bogatsze, inne mniej. Już ostatnio nawet w jakiejś telewizji był reportaż na ten temat. Niektóre miasta bardzo zadłużone, na przykład Kraków, no a tam piękne iluminacje, liczą ile to tam set tysięcy na to zostanie wydanych, no bo to jest i energia, ale też przygotowanie i tak dalej, to wszystko. No ale, ale trwa ten zwyczaj. W domach też już nie tylko choinka przed domem oświetlona, ale i balkony, i dachy, i tak dalej. Trochę to czasem jest bardziej bogato, czasem mniej, ale jest jakaś taka chęć wychodzenia z tym oświetleniem również właśnie z domu. Tak, ładniej, no, to wygląda, jak śnieg sypie. Niestety, jak śniegu nie ma, to aż tak efektowne to nie jest.
No nie ma tego efektu. A jeszcze tak na chwilę wracając do tych jarmarków bożonarodzeniowych, bo wydaje się, że to jest taka nowa... takie nowe zjawisko.
No dla nas zupełnie tutaj
nie, proszę państwa, bo jeżeli chodzi właśnie o te jarmarki bożonarodzeniowe, to one mają tradycję w zasadzie kilkusetletnią. Najstarszy jarmark bożonarodzeniowy jest organizowany bodajże w Dreźnie i on w zasadzie, mogę się tutaj w tym momencie mylić, ale tradycją sięga XIV albo XV wieku. Na ziemiach polskich jako pierwszy jest wzmiankowany w XVI wieku jarmark we Wrocławiu. No to w tamtym czasie nie były ziemie polskie, ale dziś są, więc tak się przyjmuje, że tam właśnie w Polsce pierwsze jarmarki były organizowane. Tak stricte już właśnie w tym okresie adwentowym i na to nastawione. Jedna rzecz, która mi na przykład niesamowicie się podoba, jeżeli chodzi o te takie tradycyjne jarmarki bożonarodzeniowe. Polecam poszukać. Mam nadzieję, że to jest, bo generalnie ta impreza nam się kojarzy tak bardziej właśnie z takim wydarzeniem o charakterze komercyjnym, gdzie można sobie kupić różne ozdoby, różne potrawy, ale na takich tradycyjnych, najbardziej znanych jarmarkach na terenie całej Europy jest takie jedno wyjątkowe miejsce, mianowicie bardzo często organizowana jest szopka z pustym żłóbkiem.
Jeszcze z pustym.
Z pustym, bo cały czas czekamy. Tak. I to jest właśnie przypomnienie o tym właśnie, że cały czas mamy ten okres adwentu i czekamy na Boże Narodzenie.
Czyli te jarmarki...
To jest bardzo piękny akcent.
No właśnie, to i ciekawe, bo to taki właśnie jest akcent religijny, bo wydawałoby się, że już świętujemy Boże Narodzenie, a tymczasem żłóbek jeszcze pusty, jeszcze czeka. No to fajnie. To powiedzieliśmy o tych zwyczajach rozmaitych. No powiedzmy jeszcze, że tradycyjnie w drugi dzień świąt, czyli wspomnienie świętego Szczepana, wyruszają kolędnicy.
Można już się było odwiedzać, tak. Bo pierwszy dzień raczej jest zastrzeżony właśnie dla rodziny.
No i w pierwszym dniu Boże Narodzenie, no nic się nie powinno, żadnych prac domowych wykonywać, poza nakarmieniem oczywiście bydła, no ale nawet się nie sprzątało, tak jak mówiłem, łóżka nie ścieliło, nie gotowało się obiadu, chociaż są domy, w których właśnie jakąś zupę się tradycyjną gotuje, ale są tacy, którzy preferują jedzenie tego, co zostało z Wigilii jeszcze, tak? Więc to też to podkreśla wagę tego dnia i wielkość jego. No i chyba tyle. Nie wiem, czy jeszcze coś ciekawego Daria nam
powie. No jeżeli chodzi o ten drugi dzień świąt, to myślę, że warto też wspomnieć o zwyczaju i on dalej jest u nas praktykowany, mianowicie obrzucanie się owsem. A tak. Szczególnie w kościele na mszy, bo to teraz raczej Ale się nie też, chodzi po wsiach.
Tak.
I nie sypie.
No właśnie, był zwyczaj sypania owsem w drugi dzień świąt, ale też czasem...
Wiemy, że w niektórych kościołach tutaj w okolicy, tak, jest to dalej praktykowane, oczywiście.
No to ja znam takie przypadki mocnego posypywania, jak chłopaki takie troszkę łobuzerskie na chór wyszły i jak sypnęli, to ludzie potem z tych ubrań i z czapek i wszelkiego rodzaju odzienia długi czas ten owiec
wysypywali.
No.
A to oczywiście miało na celu zapewnienie obfitości urodzaju w nadchodzącym roku.
I tego życzymy naszym słuchaczom obfitości i radości i dobrego roku.
Wesołych świąt.
Słuchacie Radia Andrychów.